Rozdział 5. Uzbekistan. Buchara. Choć we wszystkich przewodnikach napisane jest, że na terenach przygranicznych nie wolno nocować, rozbiliśmy namiot ledwo ze 2 kilometry od płotu z kolczastego drutu oddzielającego Turkmenistan od Uzbekistanu. Nie byliśmy żadnymi chojrakami, ani nie próbowaliśmy czegoś dowieść czy rzucić czemuś wyzwania, tylko najzwyczajniej zrobiło się późno. Trzeba było położyć się gdzieś spać, a nie jeździć po nocy po obcym kraju. Wojskowi z przygranicznych koszar napełnili nam bukłaki wodą i o nic nie pytali, więc wzięliśmy to za dobrą monetę. Rozbiliśmy się nad kanałem, którym wolno płynęła beżowa woda z niedalekiej Amudarii. Ten beżowy kolor prześladował nas od początku podróży i powoli zaczął się nudzić. Otaczająca nas znów beżowa jałowość i walka o życie byle roślinki i byle zwierzaka nie była już nijak malownicza czy ekscytująca. Beż stał się wybitnie passé, jak to teraz mówią, był już dla nas nie w modzie. Pożądaliśmy zieleni, soczystej i takiej po horyzont, a nie przykrytej beżowym kurzem i szczątkowej. Rozbiliśmy się nie tylko nad kanałem, ale i pod drzewami, którymi ktoś kiedyś, i chwała mu za to, obsadził ten brzeg. Tuż obok stało kilka samochodów, a w cieniu drzew odbywała się impreza miejscowych. Kilku mężczyzn kąpało się w nurtach leniwego kanału, coś tam podjadali i popijali, a wszystko to przy dźwiękach rosyjskojęzycznego disco, ryczącego z jednego z samochodów. Jeden z nich, gdy już wzięliśmy się za gotowanie makaronu, przyniósł nam kawałek melona. Na zdrowie, powiedział. Witamy w Uzbekistanie. Tylko nie kąpcie się w kanałach, bo woda za mocna. Trzeba wiedzieć, gdzie można i umieć też trzeba. I wskoczył do wody, która choć spokojna, od razu zabrała go z nurtem. Żeby utrzymywać się w jednym miejscu, musiał cały czas płynąć pod prąd, a gdy tylko zwolnił, od razu zniknął wszystkim z oczu. Przyszedł, co prawda, po niejakiej minucie, ale nikt jakoś tego nie zauważył. Nie od dziś wiadomo, że można być kobietą podróżującą po świecie, pisaną z wielkiej litery, a i tak raz w miesiącu jest się po prostu kobietą. Już nie twardą i wytrwałą, ale zwyczajną, obolałą, małą kobietą. Mało co można wtedy zrobić, a w wielostopniowym upale i po kilkudziesięciu kilometrach można jeszcze mniej. Trzeba oddać się pod opiekę. Najlepiej innym kobietom, jak to zrobiła Ania. Pod przydrożnym sklepikiem położyła się na tapczanie, zwinęła się w kulkę i zasnęła. Właścicielka, wielka kobieta, zapytała, co się stało, a ja tylko złapałem się za brzuch i powiedziałem żęścińskie problemy, a ona już wiedziała, co robić. Przyniosła Ani poduszkę pod głowę, a sama usiadła obok i najzwyczajniej ugłaskała ją do snu. Pod bucharskim arkiem, czyli cytadelą, rządzą cinkciarze, czy to się komuś podoba, czy nie. Dla turysty sytuacja jest jasna. Jak trzeba wymienić dolary, to idzie się pod Registan. Tam dwunożny kantor wymiany walut najpierw pyta, ile tych dolarów będzie. Mówi swoją cenę, a następnie daje nam odliczone pieniądze, byśmy przeliczyli, czy aby na pewno wszystko się zgadza. Dopiero potem bierze od nas pieniądze. Czysto, szybko i uczciwie. Na sam Registan, wciśnięty pomiędzy Mendresę, Mirarrab, meczet Kalian oraz symbol Buchary, gigantyczny minaret Kalian, cinkciarze nie wchodzą. Niech sobie turysta spokojnie poogląda, w końcu po to tu przyjechał. Każda praca jest potrzebna, a praca cinkciarza w kraju, w którym nie ma bankomatów, bardziej niż gdzie indziej. Bankomaty tak naprawdę są. Ale turyście na jego kartę kredytową i tak wydają dolary. Kiedyś, podróżując po świecie, martwiliśmy się, gdzie i jak przewieźć pieniądze. Niektórzy zaszywali banknoty w różnych miejscach, inni wozili czeki podróżne i spędzali nawet godziny, by je zamienić na gotówkę. Każdy po cichu bał się kradzieży, bo bez pieniędzy nie mógłby wrócić do domu. Dziś wszystko się zmieniło, nawet strach. Dziś już nie martwimy się kradzieżą, ale tym, że zapomnimy PIN do karty kredytowej, albo faktem, że najbliższy bankomat jest 150 kilometrów dalej, w dodatku nie wiadomo, czy działa i czy przyjmie naszą kartę. Każdy czas ma swoje lęki. Nad wszystkim góruje olbrzymia kolumna minaretu. Jest wysoki na 46 metrów, a jego podstawa ma 9 metrów średnicy. Wieża zbudowana jest z cegieł i cegłami zdobiona. Na jego powierzchni nie ma ceramiki jak na sąsiednich medresach. O nie, ta powierzchnia zdobiona jest ceglaną układanką, która ani razu w jego 800-letniej historii nie wymagała remontu. Wszystko stoi tak, jak stało w pierwszych dniach. Minaret oparł się nawet jako jedyna w tym mieście budowla najazdowi Mongołów. A może Mongołowie, zauroczeni jego potęgą, nawet nie próbowali go zniszczyć? Oszczędzili go, bo nie mogli sobie wyobrazić, że można zniszczyć coś tak potężnego? Trzeba być jednak realistą i przyjąć wersję, że zwyczajnie nie dali rady, przecież oni niszczyli wszystko. Właśnie tak. Wszystko. Na bucharskim Registanie nie ma już wygodnych ławek, na których można było siedzieć i rozmawiać z Persami, Turkami, Rosjanami, Chińczykami, a nawet Hindusami i ludźmi z Kabulu. Można by poznać kilku Turkmenów, Kałmuków, Kozaków, zarówno ludzi z manierami godnych królów, jak i grubiańskich, ponoć Tatarów. Uzbeków bucharskich odróżnilibyśmy łatwo od Uzbeków z innych krain, a to dzięki wełnianym, wysokim nawet na 30 centymetrów czapkom. Kiedyś, przed panowaniem Rosji, a później ZSRR, Rosjan łatwo było poznać po ich rudych brodach, szarych oczach, bladej skórze, ale przede wszystkim po ich biedzie. Żyli w Bucharze w zasadzie jak niewolnicy, uciekający przed przeszłością pozostawioną w Rosji. Od setek lat mieszkali tu ludzie całej Azji. Wędrowali jedwabnym szlakiem, podbijali nawzajem swoje ziemie. Gdy w X wieku niejaki Abu Dolaf al-Jabuj wydał w Bucharze książkę o swoich podróżach, nikogo to nie dziwiło. Zajechał aż do Indii, mówili. Widział wspaniałe miejsca, czytali. Na skrzyżowaniu jedwabnego szlaku nie było to nic nadzwyczajnego, było to jakby oczywiste. Lata później, gdy okazało się, że wszystkie te historyjki, opisy miejsc, niestety nie trzymały się kupy, przestano mu oczywiście wierzyć. Jednak nikt przez chwilę nie sądził, że Abu Dolaf cokolwiek zmyślił. Wszystkie te historie były prawdziwe, tyle tylko, że nie jego. Buchara była centrum Azji Środkowej i wystarczyło usiąść w tawernie, posłuchać opowieści karawaniarzy i cały świat stawał nam przed oczami. Abu Dolaf to tylko wszystko spisał, wszystko było gotowe. Podany na tacy. Pewnego razu Bucharę odwiedził nawet egipski faraon, ale to już zupełnie inna historia. No, oczywiście w przenośni. Na pustyni otaczającej Bucharę kręcono polski film Faraon. Jako statystów trzeba było zaprosić radzieckich żołnierzy. Skośnooccy, ubecy nie nadawali się na Egipcjan. Wśród medres i meczetów ukrywał się kiedyś bazar. Od świtu do zmierzchu rozbrzmiewał mruczeniem tłumu. Stragany uginały się od winogron, moreli, jabłek, brzoskwiń, śliwek i arbuzów. Wśród straganów stały małe piecyki, na których parzyła się powoli herbata. Pito ją na wiele sposobów. Z cukrem i bez. Z mlekiem i bez. Z masłem, z solą, jak to lubił. Na bazarze można było kupić tytoń i fajki, ale nie wolno było palić na ulicach. Gdy ktoś przyłapał nałogowego nieszczęśnika na paleniu, zaciągano go przed oblicze sędziego i zwyczajowo biczowano. Lub obwożono po mieście z osmoloną twarzą. Na ośle. Jeżeli ktoś nieroztropny puszczał w piątek, czyli muzułmański dzień święty gołębie, objeżdżał miasto na wielbłądzie z martwym ptakiem zawieszonym na szyi. Pomiędzy straganami z herbatą z Chin, przyprawami z Filipin i cukrem z Indii można było spotkać zarówno możnych tego miasta, jak i żebraków ustawionych razem w kolejce do kopczyków śniegu, którym schładzali wodę czy sok z winogron. Śnieg był tak tani, że nawet żebraka było stać na jego zakup. Stary bazar zastąpiły stragany z pamiątkowymi nożami, pamiątkowymi figurkami, pamiątkowymi czapkami, kawałkami kilimów, plecionymi siatkami na plastikowe butelki i wszystkim, co turyści zabiorą ze sobą do domu. Wieczorami, gdy ukryte w arkadach medres i meczetów stragany znikają, gdy ta pamiątkowa pozostałość po niegdyś wspaniałym bazarze chowa się, całe życie starego miasta przenosi się na plac Liabi House. Dookoła niewielkiej sadzawki poustawione są restauracyjne ogródki, a na scenie, przy pomniku muły Nasreddina, zawsze coś się dzieje. Na przykład odbywają się tańce albo jest jakiś koncert. Uzbeccy turyści próbują zaprzyjaźnić się z tymi z zachodu. Częstują serem, somsami, ale przede wszystkim piwem, które wolno pić przy stolikach, ale na chodniku już nie. Dba o to policja. Gdyby wierzyć legendzie, ogrodnik Hana Buchary, Nodir Divan Begi, zapragnął pewnego kawałka ziemi, by wybudować na nim dom. Na jego nieszczęście mieszkała już tam jedna samotna kobieta i za nic nie chciała ani się wyprowadzić, ani sprzedać ziemi. Wtedy ogrodnik postanowił wybudować pod domem biednej kobiety kanał i woda powoli zaczęła wymywać najpierw grunty, potem ściany. Nieszczęsna, nie mając się komu poskarżyć, sprzedała swój dom. Poddani Hana potajemnie nazywali powstałą sadzawkę Han House, czyli sadzawką przemocy. Jej brzegi zbudowane są z olbrzymich bloków żółtego wapienia, a oprócz restauracyjnych stolików sąsiaduje z nią betonowa karawana wielbłądów. Dziś dookoła sadzawki tętni nocne życie. Dobre jedzenie, miłosne spacery, muzyka i śpiew. Totalna beztroska i wieczorne zapomnienie. Tak się złożyło, że z całej grupy napotkanych przez nas w Bucharze rowerzystów tylko ja dukałem coś po rosyjsku i to na mnie skupiła się cała ciekawość Uzbeków. Tylko ze mną można było porozmawiać i kiedy inni bawili się przy kolejnych piwach i we własnym towarzystwie, ja starałem się jak mogłem porozmawiać w improwizowanym rosyjskim. Męczące to było. Bardzo. Nie tylko upał i zwykłe wieczorne znużenie, ale ta intensywność kontaktu i liczba rozmówców plus moja oczywista frustracja. Brakowało mi słów, a oni wierzyli, że rosyjski to ja mam w małym palcu i że porozmawiamy nie tylko o banałach, ale i o filozofii życia, wszechświecie i całej reszcie. I nawet jakoś nam to się udawało. Pomagało piwo, bo przy nim zawsze rozwiązuje się język. W pewnym momencie podeszła do mnie starsza kobieta. Bo ja jestem Żydówką, wiesz? Zagadnęła. Ciężko nam się tutaj żyje. Zawsze tak się żyło. A teraz prawie wszyscy wyjechali. Do Ameryki i Izraela. Sami tu teraz jesteśmy. Tylko kilka rodzin zostało. A jak do Uzbekistanu przyjechał Clinton, to z nim była taka dziewczyna. Rachela. I ona tu do nas przyjechała i robiła nam zdjęcia. No i z nami też. Z całą rodziną. I do Ameryki zabrała. Rachela, jak Clinton był. Dawno temu, ale pocztówkę przysłała. Po raz pierwszy Żydzi zaczęli pojawiać się w Bucharze już w VII wieku przed naszą erą. Przybyli prosto z Babilonu i gdy 300 lat później Aleksander Wielki przejeżdżał przez miasto, było ich tu tak wielu, że zauważyli to nawet historycy Aleksandra. Oczywiście Żydzi włączyli się w handel, kwitnący wzdłuż jedwabnego szlaku, a było czym handlować. Ze wschodu przywożono wonności, papier, atrament, siodła, filc, cynamon i oczywiście jedwab. Z zachodu srebro, złoto, lekarstwa, niewolnice, hydraulików i kamieniarzy umiejących obrabiać marmur. Z północy, rzeką Wołgą i Morzem Kaspijskim sprowadzano bursztyny, skóry, futra, miecze i znów niewolników. Gdy Uzbecy po czasach rządów arabskich przejęli miasto, Żydów zaczęto prześladować. Musieli nosić żółto-czarne ubrania, by wyróżniać się z tłumu. Gdy płacili roczny podatek, na do widzenia otrzymywali policzek od urzędnika. Oczywiście publicznie. Nie wolno im było przy muzułmanach jeździć nawet na ośle, więc po całym mieście dreptali pieszo. Bywało jednak i tak, że w meczecie Magaki Atari, wybudowanym przy placu Liab House, modlili się i Żydzi. Historycy nie są jednak zgodni, czy robili to po modlitwach muzułmanów, czy może razem z nimi. Gdy lata później do Buchary wkroczyła Armia Czerwona, Żydzi, wierząc, że komunizm przyniesie im równość, chętnie go poparli. Niestety, nowa władza szybko zapomniała o ich pomocy. Na tę nocną zabawę, na tańce i śpiewy, na turystów, na dzieci spoglądała betonowa karawana wielbłądów i pomnik muły Nasreddina, którego miejscowi nazywają zwyczajnie Hodża. Muła jest postacią legendarną, choć Buharczycy daliby sobie pewnie rękę uciąć, że był prawdziwą. Zasunął w świecie islamu ze swych zabawnych historii i prostoty ducha. Proste historie o prostych problemach. Życiowe. Na przykład Nasreddin rozrzucał garściami okruszki wokół swego domu. Co robisz? Ktoś zapytał. Trzymam z dala tygrysy. Ale przecież tutaj nie ma tygrysów. No właśnie, skuteczne, prawda? O mułę walczy Iran, Afganistan, Turcja i oczywiście Uzbekistan. Jest nie tylko symbolem, ale i dojną turystyczną krową. Figurki, książki, obrazki, splendor miasta. Problemem Buchary zawsze była woda, a ściślej jej ciągły brak. Gdy Rosjanie zajęli Samarkandę, mogli łatwo męczyć niepokorną Bucharę, zakręcając jej wodę. Wystarczyło zablokować kanały łączące miasto z rzeką Zarefszan, by w Bucharze cierpieli ludzie. W najgorszych przypadkach, a zdarzały się one regularnie, świeża woda pojawiała się w mieście co 4 tygodnie. Zbierano ją właśnie w sadzawkach, w których rozwijały się choroby. Na przykład obrzydliwa ryszta, która bezlitośnie zbierała swe żniwo. Tej samej wody używano do picia, gotowania i mycia się przed modlitwami. Średnia długość życia w tym czasie nie przekraczała 40 lat. W środku dnia placyki i uliczki należą do upału lub do dzieci. Już nie grają w alak-dolak, czyli coś, co w Polsce nazywano klipą, lecz w piłkę nożną. Jak na całym świecie ustawiają 2 torby lub 2 kamienie, by oznaczyć bramkę i grają tanimi gumowymi piłkami made in China. Żeby jeszcze bardziej nabrało to wszystko uzbeckiego charakteru, te piłki mają kolory arbuza. Na Nowym Pazarze, oddalonym o 0,5 godziny spaceru od starego miasta, niemal wszystko jest made in China. Tylko owoce, warzywa i lepioszki są jeszcze lokalne. Wszystko inne ma na sobie 3 najpopularniejsze słowa na świecie.